Za namową kolegów z telewizji ARD ty udałeś się do miejscowości Völklingen, to jest kilkanaście kilometrów od Saarbrücken, czyli pod granicą francuską już. No i tam rozejrzałeś się po dzielnicy, która nazywa się Hermann-Röchling-Höhe. To ja tyle tytułem wstępu, a ty myślę, że wyręczysz już mnie dalej i powiesz, dlaczego właściwie tam pojechałeś.
No bo Hermann Röchling to był szczególny człowiek. Może powinniśmy go troszeczkę przybliżyć.
Bardzo proszę.
O nim się mówi Deutscher Großindustrieller, tak? Czyli był niemieckim fabrykantem w spadku po ojcu w 1910 roku. Tutaj data jest dosyć ważna. Odziedziczył hutę żelaza. Właśnie tam Saarland Völklingen. W okresie dwóch wojen światowych był największym pracodawcą w tamtym rejonie. Zatrudniał 17 tysięcy ludzi, którzy pracowali na trzy zmiany i 7 dni w tygodniu. To też taka ciekawostka. No i tak on, jak podobnie jak Krupp w Nadrenii czy Siemens w Berlinie, właśnie Hermann Röchling wybudował dla swoich pracowników no taką dzielnicę, czworaki, budynki, w którym mogli mieszkać blisko fabryki, czyli takie trochę przywiązanie do pracodawcy, do miejsca pracy.
No, czyli dawał pracę, rozbudowywał infrastrukturę, no tylko przyklasnąć.
No tylko przyklasnąć i dlatego tak długo się przyklaskiwało mu, aż ta dzielnica została nazwana właśnie Hermann Röchling na cześć tego pana. No niestety ten pan ma też drugą stronę. Hermann Röchling był przyjacielem Hitlera. Mówiło się o nim Hitlers Mann an der Saar. Tak? Był Wehrmachtsführer, czyli był oficerem Wehrmachtu. Był odpowiedzialny za transporty przymusowych pracowników w czasie II wojny światowej. Odpowiedzialny za całą logistykę. Te transporty nazywały się Röchlingstransporte i cały program deportacji przymusowych pracowników ze wschodu Europy nazywał się Röchlingprogramm. On nie był jedynym, który pracował nad tym programem. Oczywiście to miał całe biura, które wyręczały go w papierkowej robocie, ale sam pomysł był jego. Jeszcze jedna ciekawostka. Na terenie samej tej huty był też tak zwany SS-Schnellgericht, czyli sąd, który potrafił w przeciągu kilku minut skazać kogoś na śmierć. Tylko dlatego, że ten ktoś może wedle oceny jakiegoś współpracownika pracował zbyt wolno.
Można powiedzieć, że Hermann Röchling był zatem nie tylko biznesmenem, ale również zbrodniarzem wojennym?
Był zbrodniarzem wojennym, to zostało też udowodnione podczas norymberskich procesów. Został skazany na 10 lat więzienia. W 1955 roku wyszedł z tego więzienia, krótko później zmarł.
No ale przypomnijmy, że ty pojechałeś do dzielnicy, która nazywa się Hermann Röchling-Höhe, więc ten zbrodniarz wojenny ciągle ma dzielnicę swego imienia w Völklingen. Jak to możliwe?
No tak to możliwe, że brakuje do dzisiaj pewnej empatii. Tak? Ludzie, którzy tam mieszkają, zbyt mocno widzą jego pozytywne strony, czyli tego dobroczyńcę i w ogóle nie zauważają oprawcy. Było to możliwe, ponieważ do jeszcze kilku lat wstecz, do 2009 roku, w tym miasteczku CDU, Hadecja, miała większość głosu, absolutną większość w Radzie Miasta. To powodowało, że każda próba jakiejkolwiek inicjatywy z Völklingen, zmiany nazwy tej dzielnicy, została od razu oddalana. Dopiero od 2009 roku toczy się proces, który w tym roku się zakończył zmianą nazwy Hermann Röchling-Höhe na Röchling-Höhe.
Dość mało spektakularna zmiana, której sensu ja przynajmniej tak w pierwszym odruchu nie pojmuję. Możesz to wyjaśnić jakoś?
No jest to faktycznie kompromis, który nam trudno zrozumieć, ale jeżeli poznamy troszeczkę tą historię na miejscu, może wtedy będzie nam łatwiej. To znaczy tak, z jednej strony są ludzie tam mieszkający, z którym ja osobiście rozmawiałem, którzy koniecznie chcą mieć Hermann Röchling-Höhe. To są... Myślę, że około 90%. Jest wprawdzie inicjatywa, która od wielu lat stara się o zmianę. Ta inicjatywa jest naprawdę ekstremalnie małą mniejszością w tym miasteczku. Tak jak powiedziałem, większość jest za tym, żeby zatrzymać tą nazwę. Za zatrzymaniem są też politycy, którzy rządzą w tym miasteczku. Ale można byłoby pomyśleć, okej, no to wszystko zostaje tak jak było. Hermann Röchling, dobra, żyjemy z tym tak jak dotychczas. Ale niestety, czy stety, do dyskusji włączyły się jeszcze inne partie. Lewica, do dyskusji włączyła się gmina żydowska, do dyskusji włączyły się media międzynarodowe, do dyskusji włączyli się również politycy federalni. Ten nacisk na polityków lokalnych był coraz większy. I dlatego oni musieli coś zrobić. I ten kompromis. Z jednej strony robimy coś, czyli okej, przytakujemy, to był niedobry człowiek, skreślamy, ale tylko jego imię. Zostajemy przy rodzinie Rösling, którą uważa się za bardzo ważną dla całego landu Saarland i przymyka oko na to, że w tym Rösling jest również Hermann zawarty.
Mnie dziwi w tym wszystkim, jeśli mówisz, że 90% tego miejscowego społeczeństwa, zarówno decydentów, jak i zwykłych ludzi, którzy mieszkają w tej dzielnicy Hermann Rösling-Höhe, nie widzi w tym problemu i dopiero dyskusja jakaś, czy jakieś decyzje o zmianie zapadają pod wpływem jakichś nacisków z zewnątrz. Czy naprawdę to jest tak? Bo tak mi się kojarzy z taką miejscowością gdzieś na południu Włoch, gdzie rządzi mafia i wszyscy politycy i zwykli mieszkańcy mówią, no tak my wiemy, jest jak jest, no po co to ruszać, po co o tym mówić, po co o tym robić programy. Czy tak jest rzeczywiście w dzisiejszych współczesnych Niemczech, w środku Europy, na granicy francusko-niemieckiej?
No jest to trochę nie do wiary, ale faktycznie ten filc jest bardzo gruby i taki mocny, taki sztywny, że czasami naprawdę trudno mi było w to uwierzyć. Ja tylko chciałem taką króciutką wycieczkę w tym miasteczku. Ta huta prowadzona przez Hermanna Röslinga jest w międzyczasie na liście zabytków kultury światowej UNESCO i wydawałoby się, że na terenie tego muzeum, tej huty powinny być jakieś ślady, jakieś miejsca,
pamięć o przeszłości.
Jakaś tablica, jakieś informacje o samym Hermannie Röslingu, o ludziach, którzy tam w strasznych warunkach tracili życie przy piecach, które wytapiały żelazo na potrzeby wojny. Nie ma ani jednego miejsca, ani jednego fragmentu poświęconego tym strasznym wydarzeniu w tamtym miejscu. Była kiedyś tablica.
I co się z nią stało?
Zniknęła. I nikt nie wie, gdzie jest miejsce. W miejscu tej tablicy jest teraz lampa, taka jarzeniówka oświetlająca białą ścianę. Rzecznik prasowy tylko podnosił bezradnie brwi i ramiona, twierdząc, że nie wie, co się z tym stało. Okej, może nie wie, ale teraz na przykład w tej hucie prezentowane są piękne wystawy. Obecnie jest to taka wystawa prezentująca Ferrari, samochody, stoją samochody, Formuła 1 i takie inne obrazki pięknych samochodów. Z jednej strony, po drugiej stronie jest wystawa Ellen Jones, czyli popkultura. Tym zajmuje się UNESCO Weltkulturerbe po niemiecku właśnie w hucie Völklingen.
Ferrari ładniej wygląda niż obrazy pracujących robotników przymusowych.
Także ten brunatny filc w Niemczech nadal jest. Pytanie jest, czy musimy naprawdę zamieniać te nazwy? Czy nie wystarczyłoby informować? Czy na przykład jeżeli skreślimy teraz Hermana z tej tablicy, czy nie jest to przypadkiem kontraproduktywne do wyjaśniania historii? Czy nie lepiej byłoby na przykład jakimś dodatkowym szyldem wyjaśnić historię? To są rzeczy, którymi będą zajmować się ludzie na miejscu i jestem tego pewny jeszcze przez następne naście, może 10 lat.